Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Duch Świata jest gorszy niż grzech. On sprawia, że nie potrafimy już odróżnić dobra od zła, mówił papież na porannej Eucharystii.
Kościoły wschodnie kierujące się kalendarzem juliańskim obchodzą dziś Boże Narodzenie.
We Włoszech wzrasta liczba ataków wandalizmu wymierzonych w bożonarodzeniowe szopki. Niektórzy mówią już wręcz o szopkofobii.
7 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Życie chrześcijańskie jest trwaniem w Bogu, podążaniem za Duchem Świętym, a nie duchem świata, który prowadzi do zepsucia, do braku zdolności odróżniania dobra od zła, powiedział papież Franciszek podczas mszy w domu świętej Marty.
Franciszek zaznaczył, że grzech nie oddala od Boga, jeśli uznajemy go i prosimy o przebaczenie. Natomiast Duch Świata sprawia, że zapominamy, czym jest grzech i wtedy jesteśmy zdolni do wszystkiego. Papież wspomniał, że w ostatnich dniach jeden z księży pokazał mu film przedstawiający chrześcijan świętujących Nowy Rok w mieście turystycznym w pewnym kraju uważanym za chrześcijański.
Festeggiavano il primo anno con una mondanità terribile.
Świętowali początek Nowego Roku w atmosferze strasznej światowości, marnując pieniądze i wiele rzeczy. Duch Świata. Czy to jest grzech? Nie, mój drogi, to jest zepsucie, gorsze od grzechu. Duch Święty prowadzi nas do Boga i jeśli grzeszysz, to On ochrania cię i pomaga ci wstać. Ale Duch Świata prowadzi cię do zepsucia, do takiego punktu, w którym nie potrafisz już rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Wszystko jest takie samo, wszystko jest równe.
Ojciec Święty zaznaczył, że wielu chrześcijan żyje nie wiedząc, co dzieje się w ich sercach, dlatego trzeba umieć rozeznać to, co się przeżywa. W ten sposób będziemy wiedzieć, co dzieje się w sercu.
Kościoły wschodnie obchodzą dziś Boże Narodzenie. Na Ukrainie są wśród nich grekokatolicy oraz prawosławni, czyli łącznie blisko 80% chrześcijan tego kraju. 7 stycznia jest tutaj dniem wolnym od pracy, podobnie jak 25 grudnia. Jednak w ostatnich latach coraz mocniej słyszy się w społeczeństwie ukraińskim głosy, aby wschodnie Boże Narodzenie świętować razem z chrześcijanami świata zachodniego.
Na Ukrainie coraz częściej wysuwa się postulat, aby zarówno wspólnota grecko-katolicka, jak i prawosławna przeszły na kalendarz gregoriański, a co za tym idzie, aby obchodzić najważniejsze święta chrześcijańskie w jedności z całym światem zachodnim. Niewątpliwie powiązane jest to z trwającą od 5 lat wojną, jaka toczy się na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Dla wielu Ukraińców przejście kościołów tradycji wschodniej na kalendarz gregoriański będzie wyrazem ukierunkowania Ukrainy ku Europie i odejścia od tradycji moskiewskiej. Zdaniem grecko-katolickich teologów data grudniowa jest zgodna z wielowiekową tradycją ksiąg liturgicznych tego kościoła, a termin styczniowy wynika jedynie z przywiązania do świeckiego kalendarza juliańskiego. W wielu miastach, zwłaszcza zachodniej Ukrainy, coraz więcej osób obchodzi Boże Narodzenie zarówno w grudniu, jak i w styczniu. Od kiedy 3 lata temu uznano dzień 25 grudnia za wolny od pracy, ta tendencja jeszcze bardziej wzrosła. Sporo Ukraińców mieszkających poza granicami swojego kraju przyjeżdża w rodzinne strony właśnie na święta grudniowe. Istnieje także wiele rodzin mieszanych. Wówczas do stołu wigilijnego zasiada się 2 razy. Ze Lwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Z okazji przypadającego dziś w ukraińskim kościele grecko-katolickim Bożego Narodzenia jego zwierzchnik skierował do wiernych list pasterski, w którym przypomina, że Jezus przyszedł na świat między innymi po to, aby uwolnić nas od lęku.
Człowiek zamknięty na miłość Boga lęka się o swoje życie i drży przed perspektywą śmierci. Boi się także swojego bliźniego, cudzoziemca, imigranta, ponieważ postrzega go jako konkurenta dla swej iluzorycznej przestrzeni bezpieczeństwa i obfitości, napisał arcybiskup Światosław Szewczuk.
Zauważył on, że Syn Boży narodził się w ludzkim ciele, aby przezwyciężyć samą przyczynę strachu i niepewności człowieka. Urodził się pośród nas, aby usunąć paraliżującą siłę naszych współczesnych lęków i niepokojów, aby powiedzieć o sobie XXI wieku: nie bój się.
Okres bożonarodzeniowy był naznaczony we Włoszech wzrostem aktów wandalizmu skierowanych przeciwko żłóbkom znajdującym się w kościołach, na ulicach i placach miejskich. Niszczono głównie figurki Dzieciątka Jezus i Matki Bożej, ale puszczano z dymem także całe nieraz bardzo cenne szopki. Paradoksalnie do aktów wandalizmu dochodziło w małych miejscowościach, a sprawcami byli rodowici Włosi.
Najpoważniejszy z kilkudziesięciu ataków miał miejsce w Ivrei, gdzie wandale podłożyli ogień pod szopkami w dwóch leżących nieopodal siebie kościołach.
U świętego Maurycego musiała interweniować straż pożarna, ponieważ ogień szybko się rozprzestrzenił i zagrażał świątyni. W kościele Najświętszego Zbawiciela spłonął tylko żłóbek. Ogromny szok wywołał atak na szopkę w opactwie Polirone, gdzie grupa młodzieży najpierw próbowała rozbić o ścianę figurkę Dzieciątka, a gdy im się nie udało, wynieśli ją z kościoła i powiesili na ulicznym słupie, głową w dół jak na szubienicy. W miasteczku Owada połamaną na kawałki szopkę wrzucono do jeziora, a w Senigalii zniszczono żłóbek wykonany tradycyjnie z piasku. Swe dzieło sprawcy opublikowali na Instagramie. Wzrost aktów wandalizmu Włosi okrzyknęli mianem szopkofobii. Próbują też zrozumieć, z czego wynika to zjawisko. Nasze wspólnoty są głęboko zranione. Wielu pyta, z czego wypływa ta zjadliwość przeciwko nowonarodzonemu i premedytacja w niszczeniu tak ważnego dla Włochów symbolu jak żłóbek. Widać, że przestajemy cenić tradycje, tracimy poczucie jakiejkolwiek świętości, a Bóg staje się czymś obcym w naszym społeczeństwie, podkreśla biskup Corrado Picciolo, w którego diecezji powieszono Dzieciątko. Wraz z ordynariuszem Ivrei zachęca do wynagrodzenia Bogu za te akty profanacji. Biskup Eduardo Cerato przewodniczył już nabożeństwu, podczas którego wierni oddali cześć zbezczeszczonej figurce Jezusa.
Od 50 lat działa przy Radzie Europy stała misja Stolicy Apostolskiej. Do prac Rady wnosimy głos naszych ekspertów. Jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają, mówi watykański przedstawiciel w Strasburgu, ksiądz Marco Gianci.
Dziś w Strasburgu rozpoczęła się trzydniowa sesja poświęcona wkładowi Stolicy Apostolskiej w dokonania Rady Europy. Przypomina się w szczególności wizytę dwóch papieży, Jana Pawła II w 1988 roku i Franciszka w 2014. Sesja odbywa się pod hasłem Wspólnie budować Europę, bo jak mówi ksiądz Gianci, jedność Europy musi być dziełem wszystkich, a nie tylko jednej czy drugiej strony.
Rada Europy zajmuje się przede wszystkim takimi kwestiami jak demokracja, praworządność i prawa człowieka. Wszystko to są sprawy, które Stolica Apostolska śledzi z wielką uwagą i w tych kwestiach zabiera głos. Chodzi tu o wypowiedzi oficjalne, magisterium, przesłania Ojca Świętego, przemówienia dwóch papieży w Strasburgu. Ale z drugiej strony również wysocy przedstawiciele Rady Europy odwiedzają Watykan. Są przyjmowani przez papieża. Zachęcamy do budowania Europy bardziej solidarnej, sprawiedliwej, ludzkiej, opartej na dialogu i wartościach. Szczególną uwagę poświęcamy też problemowi migracji, wolności religijnej, dialogowi międzyreligijnemu i międzykulturowemu. To są podstawowe tematy, którymi zajmuje się Stolica Apostolska.
Islamscy terroryści z ugrupowania Boko Haram znów sieją strach i śmierć. Przebrani za handlarzy zainteresowanych kupnem ryb zaatakowali pracujących nad jeziorem Czad rybaków. W bestialski sposób zamordowali co najmniej 50 osób różnej narodowości. Do tragedii doszło 22 grudnia, jednak dopiero teraz informacja dotarła do szerszej opinii publicznej.
Teren, na którym doszło do masakry, leży na pograniczu Czadu z Nigerią i często staje się sceną ataków islamskich fundamentalistów. Siejąc terror i śmierć, dają jasny sygnał, że wciąż sprawują kontrolę w tym regionie Afryki. Ofiary, które w ostatnim ataku cudem uszły z życiem, informują, że oprawcy byli doskonale uzbrojeni i bezlitośni.
Kraje leżące nad jeziorem Czad zjednoczyły swe siły w walce z islamistami, jednak nie przyniosło to oczekiwanych owoców. Boko Haram wciąż w tym regionie jest bardzo silne. Do największych masakr z ręki islamistów dochodzi w Nigerii, jednak w ostatnim czasie nasiliły się również ataki w Kamerunie. Jak donosi papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, terroryści porywają w tym kraju chrześcijańskie kobiety i po obcięciu im ucha wypuszczają na wolność. Te bestialskie działania mają na celu zalusianie terroru i zastraszenie miejscowych chrześcijan. Islamiści porywają też dzieci, które niejednokrotnie wykorzystują później jako żywe bomby.
Ambicje środowisk LGBT dzielą chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. W ubiegły piątek zwierzchnicy Kościoła Metodystycznego, drugiej co do wielkości wspólnoty protestanckiej w USA, ogłosili podział na dwa odrębne kościoły. Powodem schizmy jest brak zgody w sprawie tzw. małżeństw jednopłciowych oraz dopuszczania do posług osób z zaburzeniem tożsamości płciowej.
Urzeczywistniające się dziś rozbicie amerykańskich metodystów to owoc długiej drogi dialogu i rozeznawania. W lutym ubiegłego roku przedstawiciele wszystkich wspólnot lokalnych spotkali się na ogólnokrajowej sesji poświęconej seksualności i jedności Kościoła. Okazało się, że podziały mają już charakter fundamentalny. Większość uczestników opowiedziała się za zakazem związków jednopłciowych, ponieważ, jak przypomniano, pożycie homoseksualne jest niezgodne z chrześcijańskim nauczaniem. W konsekwencji uznano, że każda z frakcji pójdzie własną drogą. Separacja jest najlepszym sposobem na zakończenie trwających od kilkudziesięciu lat sporów, stwierdzili zwierzchnicy amerykańskich metodystów. Frakcja większościowa, niezgadzająca się na postulaty środowiska LGBT, będzie odtąd określana mianem tradycjonalistów. Druga frakcja stanie się natomiast jedną z najbardziej liberalnych wspólnot protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Formalne rozbicie Kościoła metodystycznego ma zostać zatwierdzone w maju.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zaprezentował dziś w Warszawie rocznik statystyczny Kościoła Katolickiego w Polsce. Zawarte w nim dane oparte są na badaniach przeprowadzonych w 2018 roku. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ksiądz Wojciech Sadłoń poinformował, że wskaźnik dominicantes uczestniczących w coniedzielnej mszy świętej w 2018 roku wyniósł średnio 38,2%, zaś komunicantes przystępujących do komunii świętej 17,3%.
Dominicantes delikatnie spadł o dokładnie 0,1 punktu procentowego, natomiast komunikantes względem 2017 roku wzrósł o 0,3 punktu procentowego, czyli można powiedzieć, że zupełnie w tych granicach błędu statystycznego, czyli te różnice są nieistotne, więc można mówić o stabilizacji w ostatnich latach tego wskaźnika.
Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej, a najniższy w szczecińsko-kamieńskiej. Wskaźnik komunicantes był najwyższy w diecezji tarnowskiej, a najniższy w koszalińsko-kołobrzeskiej. W archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęła się nowenna przygotowująca wspólnoty parafialne do nawiedzenia jasnogórskiego obrazu Matki Bożej. Zarówno przygotowaniu, jak i samej peregrynacji towarzyszyć będzie pieśń Boga Rodzica. W czasie tych 9 miesięcy w sposób szczególny celebrowane będą nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, natomiast w następujące po nich niedziele, przed Eucharystią bądź w czasie homilii, czytane będą specjalne katechezy z rozważaniami opartymi na tekście Boga Rodzicy. W parafiach organizowane będą także rekolekcje i misje święte. Nawiedzenie jasnogórskiego obrazu Matki Bożej w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpocznie się 3 października.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.